Stodoła była, jest i będzie i dalej będzie pisała swoją historię, ale te 7 dekad skłania nas do tego, aby powspominać, aby zobaczyć, jakie były kamienie milowe i tę trudną rolę wzięła na siebie bardzo dzielna, doświadczona Aleksandra Biały, która przygotowała pierwszą część tej historii, książkę Kabaret Stodoła, nieodkryty, Kabaret nieodkryty. Aleksandra Biały, dziennikarka przez lata związana z Dziennikiem Rzeczpospolita, z tygodnikiem Wprost, z Polskim Radiem, z Polską Agencją Prasową, absolwentka Politechniki Warszawskiej. Czy to ułatwiło troszkę brnięcie przez tę historię? Czy to w ogóle nie ma nic wspólnego ze ścisłym umysłem?
Politechnika.
Lepiej, dobrze.
Wchodząc powoli w temat, czytając książki dostępne, zbierając maszynopisy z tamtego okresu, później zaczynam się umawiać z osobami, które tworzyły ten kabaret, które chciały ze mną rozmawiać. W pewnym momencie sobie zdałam sprawę, że jest w tym jakaś nuta transcendencji, jakiś kosmos się zebrał w pewnym momencie, jakieś siły kosmosu się zebrały w pewnym momencie, także ludzie, którzy myśleli podobnie, zebrali się w tym samym miejscu, w tym samym czasie i chcieli tworzyć to właśnie kabaret, tak? Dla nich obecność w tym kabarecie to była radość tworzenia. Jedna z osób mi powiedziała, że dzień bez obecności w Stodole, kabarecie Stodoła, był dniem straconym. Dlatego to jest dla mnie jeden z tych elementów, który spaja, który, bo to widać było i czuć po tych rozmowach, gdzie ci ludzie po prostu byli zafascynowani tym, co robili. Większość z nas pewnie pamięta, że to był bardzo ciemny okres w PRL-u, w tym czasie w Polsce, ale ci ludzie potrafili się zjednoczyć, mając naprawdę niewiele, potrafili się zjednoczyć i świetnie bawić, tworząc ten kabaret. Właśnie poprzez twórczość, poprzez zabawę. Proszę też pamiętać, tam jeden z rozdziałów tej książki jest poświęcony temu, skąd ci ludzie brali stroje na scenę, tak? W ogóle okazywało się, że żeby mieć marynarkę, to trzeba ją było wystać przez całą noc czy ileś tam godzin w pedecie. Jedna z osób mi opowiadała, że miał tą marynarkę, tam dwie koszule, jakieś jasne spodnie i po prostu prał to i cały czas w tym występował, czy gdzieś tam się pokazywał. Też kobiety, które mówiły tam, znaczy różne osoby mi opowiadały, ale że na przykład pończochy, tak zwane nylony w latach 50. to było coś, co to był jakiś towar deficytowy, więc jeżeli jakaś dziewczyna wydała całe stypendium na te pończochy, no to po prostu koleżanki patrzyły na nią z zazdrością, koledzy z podziwem na te piękne nogi. Więc to był inny okres, ale dla mnie to ta legenda się brała z tego, że z takiej radości tworzenia, tak? Z zebrania się w jednym miejscu, mimo tej szarej rzeczywistości, mimo gdzieś tam pojawiających się kartek na jedzenie, jakieś talony, na samochody. Ci ludzie mieli jakąś pasję, zabawę z tego tworzenia. Plus, to już poza kabaretem, ale ważnym elementem tego miejsca był zespół Janusza Zabieglińskiego, zespół jazzowy, który, jak mi opowiadano, oni... Jazz był wtedy w Polsce zakazany w latach 50. i oni po prostu występowali, ale grali, nie mieli nut, grali z tego, co usłyszeli w radiu w Głosie Ameryki czy w Radiu Wolna Europa, więc tu jestem pod wrażeniem, ale chodzi o to, że to było miejsce, gdzie można było tańczyć, ta młodzież mogła tańczyć tak, jak chciała. Pan Kazimierz Pińkowski, który jest duchem tej książki, opowiadał mi, że w latach 50. no to młodzież mogła tańczyć w kółeczku, tak, do piosenki Budujemy nowy dom, była taka piosenka, a do partnerki można się było zbliżyć na wyciągnięcie ręki. To były takie potańcówki w ramach ZMP. Natomiast w Stodole, w tym jazzie, była całkowita wolność. Te dziewczyny były podrzucane do góry, po prostu też mi mówiono, że to był wysoki sufit, tak? Także można było tam szaleć, więc sądzę, że też Zabiegliński i jego kabaret, przepraszam, i jego zespół bardzo się przyczynił. Jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy pojawili się w tym samym czasie, w tym samym miejscu, to też była taka osoba, szczególnie w przypadku kabaretu, to był Janusz Dolindowski, jeden z prezesów Stodoły. I on miał takie podejście PR-owe i w pewnym momencie wymyślił, że może by stworzyć kabaret. Ściągnął Janka Biczyckiego, który był bardzo młodym reżyserem w Teatrze Syrena, i on zaczął organizować zespół, więc różne osoby tam przychodziły, występowały, próbowały swoich sił, i w ten sposób powstał pierwszy kabaret na Emilii Plater. To było w budynku, w takim baraku po budowniczych Pałacu Kultury. I to był okres naprawdę świetności. Wtedy też proszę pamiętać, że nie było, telewizja była w powijakach, ci ludzie nie bardzo mieli gdzie pójść się zabawić, jakieś rozrywkowe miejsca, ale drugi moment, kiedy była niesamowita popularność Stodoły, kiedy Stodoła, kabaret Stodoła przeżył renesans, to był moment, kiedy, bo tam 4 razy się Stodoła przeprowadzała, i to był moment, kiedy Stodoła trafiła do, wojsko wydzierżawiło taki teren po byłym kinie Oka, i to było na Nowowiejskiej. Zresztą sama pamiętam to miejsce, bo to sama tam chodziłam z bratem jako mała dziewczynka do kina, ale tam właśnie powstał, też zaczął działać kabaret Stodoła, i to był kolejny okres niesamowitej popularności. Tutaj mamy gości z tego okresu, którzy wtedy tworzyli ten kabaret.
No właśnie, dwie kanapy czekają na tych gości. Oni za chwileczkę się pojawią, są wśród publiczności. To są także bohaterowie twojej książki. Jak ta książka powstawała? Jest bardzo bogato zilustrowana. Właściwie sięgamy do tego 56 roku i idziemy przez kolejne dekady i kolejne siedziby, bo właściwie można w różny sposób sobie systematyzować historię Stodoły właśnie tymi adresami, czy też dziesięcioleciami, czy też nazwiskami osób, które pojawiały się w kabarecie stodolanym, czy też tytułami programów, które miały swoje premiery. Więc jak ta książka powstawała?
Zabierając się do tej książki, ponieważ wcześniej pracowałam przy innym projekcie, takiej książce o Bogusławie Choińskim, który był świetnym tekściarzem, pisał piosenki Pod papugami, to jest jego autorstwa piosenka Słodkie fijołki, ale też napisał Króla Ubu, który był, czy Ubu Króla, wystawionego w Stodole. I wtedy, kiedy zbierałam materiały do książki o Bogusławie Choińskim, sobie zdałam sprawę, że albo teraz, albo nigdy, tak? Bo ci ludzie, to wszystko przemija. Ten nawet fantastyczny okres Stodoły też przemija. Ludzie przemijają. Po prostu jeżeli ja z nimi teraz nie porozmawiam, to nie będzie takiej możliwości kiedy indziej, znaczy w przyszłości. Więc na przykład udało mi się porozmawiać ze Stanisławem Tymem, który, może nie wszyscy wiedzą, ale był w pierwszym kabarecie. Znaczy on tam był głównie, studiował na Politechnice, był głównie szatniarzem i bramkarzem, ale też tam napisał swój pierwszy tekst do kabaretu, taki satyryczny, prześmiewczy, o Janie Kiepurze i jego miłości do pieniędzy. Tam jakiś skandal był w tle. I po prostu ja opowiem, że bardzo miło wspominam to spotkanie z nim, bo umawialiśmy się chyba z pół roku. Na koniec byliśmy już zaprzyjaźnieni, nawet żeśmy po imieniu byli, i pan Stanisław przyjechał do mnie, wszedł taki wysoki mężczyzna, już źle chodził wtedy, z pękiem peonii, który ja uwielbiam, i po prostu opowiadał mi o kabarecie Stodoła, chociaż mówił, że on niewiele pamięta, bo dla niego to był epizod, ale rozczulał mnie na przykład, kiedy mówił, się go pytałam o jakieś piosenki czy jakieś skecze, i on mówił, wie pani co, nie pamiętam, ale może zaśpiewam pani. I po prostu ja dopiero wchodziłam w temat, i później dopiero słuchając, czytając te teksty, sobie zdałam sprawę, co on mi śpiewał, tak? Więc to było piękne. Rozmawiałam też z panią Magdą Umer, która mnie zaskoczyła, bo bardzo konkretnie żeśmy rozmawiały, ale no ona też była właśnie na Nowowiejskiej, tam zaczynała śpiewać. Rozmawiałam też z osobą, która na mnie, nie znała mnie wcześniej i zrobiła ogromne wrażenie. To jest Jolanta Marciniak. Ona była w kabarecie na Nowowiejskiej. Piękna kobieta z niesamowitym poczuciem humoru, z takim dystansem. Ona później została, nie zajmowała się jakąś pracą sceniczną, ale w życiu obróciło parę razy chyba i miała taki niesamowity dystans do siebie, do świata. No była to osoba, nie chcę tu wymieniać, tak, że jej mężem, ale już ja zaczęłam, jej pierwszym mężem był Andrzej Wojciechowski, drugim Jan Sawka. I po prostu nie znałam tej kobiety. Ona wygrała jeden z festiwali piosenki studenckiej w Krakowie. Piosenką Nie pojadę z tobą na wieś. Wielkiej urody piosenka. Także rozmawiam oczywiście tutaj z szacownymi gośćmi, którzy tutaj są, którzy zgodzili się ze mną porozmawiać, dzieląc się czasami osobistymi historiami. Także zbieranie materiałów to zawsze w dziennikarstwie jest ten najfajniejszy moment. Gorzej później już jest z pisaniem, tak? Trzeba usiąść do pracy, ale umawianie się,
słuchanie. Z tym pisaniem to jest tak, że trzeba później dokonać wyboru. No bo jeśli trzeba byłoby wszystko, to ta książka miałaby objętość nieprzewidywalną. Nasze spotkanie trwałoby tak długo, aż wypowiedzielibyśmy ostatnie słowo, a jak wiadomo, świat się na pewno nie skończy dzisiaj, więc mogłoby ono trwać bardzo, bardzo długo. Więc jak teraz tę stodołę kabaretową usystematyzować?
No właśnie tym, co mówiłam, dwa okresy świetnej, niesamowitej popularności, takiego wow, to był ten pierwszy moment na Emilii Plater, który trwał około 5 lat. Tam ogromna zasługa Janka Biczyckiego, który był reżyserem i reżyserował większość tych spektakli, ale też właśnie ta radość tworzenia, ta zabawa tych młodych ludzi, którzy tam wtedy występowali, to byli w większości studenci Politechniki Warszawskiej, zresztą większość z nich później zajęła się czymś innym, znaczy poszła drogą inżyniera, można by tak powiedzieć. Była tam wspaniała Krystyna Himanienko, aktorka, która później zginęła w wypadku samochodowym. Także to był pierwszy okres, a drugi okres też okoliczności jakby to, co się działo w Polsce, zwiększenie cenzury, tu już nie chcę wchodzić w jakieś historyczne wątki, ale później, po 68 roku, ten kabaret się odrodził, może, nie wiem, z jeszcze większą siłą, z jeszcze większym urokiem, taką ogromną popularnością przy Nowowiejskiej. I tam Janusz właśnie Wojciechowski, Janusz Weiss, po prostu to, co mi osoby opowiadały, co oni tam wyczyniali, jakąś konferansjerkę prowadzili, potrafili podejść do, jak bardzo dużo osób się gromadziło, to potrafili podejść do kogoś i powiedzieć, ale pan tu nie pasuje, może by pan poszedł do domu. I oni opowiadali to w ten sposób, że ludzie się śmiali i oczywiście nie odchodzili. Też ważnym wydarzeniem wtedy to jest w książce, ale w pewnym momencie nastąpiły 4 śluby. W tym samym czasie w Pałacu Ślubów odbyły się 4 śluby osób, których przynajmniej jedna była związana ze stodołą. Nie zawsze, znaczy te małżeństwa nie zawsze przetrwały, tak? Ale po prostu było wydarzenie niesamowite. Jedna z osób mówiła, że tak jakby, nie wiem, Michael Jackson czy Elvis Presley przyjechał do Warszawy, tyle było tłumu na ulicach. I później też było wesele w stodole, tam z jakimiś, czy Janusz Weiss i Wojciechowski tam prowadzili chyba konferansjerskę, jakaś świnia była na datki, którą później ktoś ukradł, więc ten klimat, tak, wtedy. Ale wracając, skąd ta popularność, tak, stodoły? To mi się wydaje, że z pasji tych ludzi, że i z takiej transcendencji, że oni się po prostu spotkali w pewnym momencie, kiedy wszyscy wiemy, że jest taki moment w życiu, że coś się udaje, coś po prostu idzie do góry, tak? Że jest fantastycznie. I to był ten moment, sądzę, że właśnie pasja i ten niesamowity moment, kiedy ci ludzie się spotkali.
To w takim razie to jest chyba ten najlepszy moment, aby tych ludzi z pasją, tych, którzy spotkali się właśnie tutaj w stodole, zaprosić na scenę. Zapraszam bardzo serdecznie panią Elżbietę Jodłowską. Proszę o brawo. Aktorka, artystka kabaretowa, autorka tekstów, od lat podbija Polskę spektaklem Klimakterium. Jest łącznikiem kilku dekad. Wertuje książkę i portrety zbiorowe, fotografie Elżbiety Jodłowskiej w tej książce się przewijają przez całą tę historię kabaretową. Tu się zaczęło? Tu się zaczęła pasja do sceny?
Można powiedzieć, że tu się wylansowałam.
No i lansuje się nadal. I życzymy, winszujemy sobie więcej.
Dziękuję, Jaro. Już więcej chyba nie mogę. Powoli się odlansowuję.
No zobaczymy. Zobaczymy, czy nie, pozwolimy. Jednak publiczność bywa wymagająca.
Nie powiedziałam ostatniego słowa. Nie mam zamiaru się przygotowywać do leżenia.
Jest z nami wspomniany, pojawiający się już tutaj w fotografiach, pan Kazimierz Pieńkowski. Zapraszamy bardzo serdecznie pana Kazimierza.
Ja może tylko powiem o panu Kazimierzu, że on tam za kulisami przeprowadził rozmowy tutaj z telewizją. Mówi tak pięknie i ma taki zasób słów i jest tak interesujący, że w zasadzie to jakby on tutaj był sam, to wystarczyło.
Zapraszamy bardzo serdecznie. A ja tylko dodam, absolwent Politechniki Warszawskiej, można byłoby powiedzieć inżynier Kazimierz Pieńkowski, przyjaciel, bywalec stodoły, aktor stodolanego kabaretu i związany ze stodołą od tych pierwszych dni kabaretowych, od tych pierwszych dni stodolanych przy ulicy Emili Plater. Kazimierz Pieńkowski.
Przepraszam, że pan Kazimierz jest spiritus mowem z tej książki, bo gdyby nie on, ona by nie powstała. Po prostu poznałam go przy innym projekcie, szłam bardzo zmęczona na to spotkanie, sobie myślałam, nie chcę z nim rozmawiać, ale po 3 czy 5 minutach byłam użyczona tym człowiekiem. On mnie po prostu uwiódł dykcją, sposobem opowiadania i później tylko dyskretnie pilnował, czy na pewno pisze tą książkę. Także pan Kazimierz jest tutaj, pilnował mnie w każdym razie. Dziękuję.
Panie Kazimierzu, proszę chwycić za mikrofon. Proszę się już przygotować. Za chwilę poprosimy. Tak, tak. To profesjonalista. Potrafi z publicznością zagrać. Szanowni Państwo, zapraszamy na scenę Macieja Wojtyszkę. Myślałam, że Maciej Wojtyszko jako reżyser debiutował w Stodole, ale rozmawialiśmy i oczywiście to jest nieprawda, to jest jeden z tych twórców, którzy wspierali profesjonalnie Stodołę, bowiem Maciej Wojtyszko reżyserował od dziecka. Czyli jak młodzież w Stodole, był już doświadczonym reżyserem, był po szkole technik teatralnych, która kiedyś funkcjonowała w Warszawie i była to szkoła rzemiosła, szkoła średnia, filozof, pisarz, autor kultowej Brąby, na której wychowały się kolejne pokolenia, pedagog, kreator kultury, trzeba to wprost powiedzieć.
Scenarzysta.
No i człowiek kabaretu Stodoła, choć wcześniej założył swój własny kabaret.
No z tego kabaretu Tadzio Sakowski chyba przyszedł pierwszy, prawda, Lu? I w ten sposób myśmy się przetransponowali z statkiem Sakowskim do Stodoły. Tych stodół było dużo, bo tak naprawdę ja mnóstwa rzeczy nie wiedziałem o przeszłości Stodoły. Ja się z tej książki dowiedziałem przed chwilą, czytając. A ja osobiście byłem krótko, dlatego że, wiecie Państwo, 3 lata, czy 2 lata, czy w tamtym życiu to była wieczność. Ja zdążyłem poznać Elę Jodłowską, Krzysia Knitla, Marcina Wolskiego i Magdę Umer oczywiście, siostry Martelińskie i zaraz potem właściwie po tym telefonie zaufania życie mnie wciągnęło już w inne przygody, ale mam bardzo gorące uczucia do wszystkich osób związanych ze stodołą, tylko nie tak dużo wiem jak inne osoby. No bo jeszcze potem był pułkownik Tillwater, ale to osobny temat.
To osobny teatr, mamy tutaj specjalistkę i będziemy do tego tematu wracać.
Chciałam się przedstawić, jestem matką pułkownika Tillwater.
No właśnie, bo my przez chwilę myśleliśmy z panem Maciejem, że wdową. Ale to do tego wrócimy jeszcze, jak przyjdzie na to czas.
Ona była i wdowa, ale w każdym razie chodzi o samo urodzenie, prawda?
No tak.
To znaczy urodził kto inny, a ja przyjęłam rolę.
No tak, no tak. To telefon zaufania by nam się przydał w takich okolicznościach, pewnie nie raz. Ja tylko przypomnę z takiej redaktorskiej odpowiedzialności. Lipiec 1971 to była premiera tego spektaklu kabaretowego Teatru Stodoły. Kabaretu Stodoła, autor Maciej Wojtyszko, Marcin Wolski, reżyseria Maciej Wojtyszko, muzyka Krzysztof Knitel, wykonawca Elżbieta Jodłowska, Marta Martelińska, Anna Łopatowska, Marek Gołębiowski, Tadeusz Gumplowicz, Tadeusz Sakowicz, Tomasz Schmidt i inni Sakiewicz, Schmidt, Sakowski. Słuchajcie, wielka produkcja, można byłoby powiedzieć dzisiejszym językiem. I tak, był to 16 program kabaretu Stodoła, a wszystko zaczęło się od spektaklu, który miał swoją premierę w maju 1957 roku i został zatytułowany W tym szaleństwie jest metoda. I ja teraz tak... 57. Tak, tak, tak. W tym szaleństwie jest metoda. Czy to było szaleństwo? Czy to było jakieś metodyczne działanie i przejaw kultury studenckiej?
Nie no, w 57 roku to ja nas chyba miałem 10, tak, a Ani nie było na świecie. Więc to były zmieniające się ekipy, jedna po drugiej przychodziły, niektóre przekazywały sobie kogoś, a niektórzy ludzie odchodzili. Nie można powiedzieć, żeby była taka trwałość jak w STS-ie, gdzie oni tam grali na okrętkę ileś lat.
Czyli jednak szaleństwo.
Nie, no szaleństwo. Marek Gołębiowski, Ela jeszcze troszkę dłużej byli, prawda? Bo wyście zaczęli... Ja pamiętam, to jakoś było tak, że...
Chyba rozpoczęłam w ogóle na wspólnej. Wtedy pamiętam, robiliśmy piosenki takie ludowe, amerykańskie. Uh-huh. Nawet zostaliśmy zaproszeni do ambasady, ale jak się nazywa taki, bo mi brakuje teraz słów, jak my się nazywa ten, co kulturą się
kultura, ataszego.
O, do ataszego, no. I on, słuchajcie, byliśmy tam, a później wszyscy byliśmy wzywani na przesłuchanie, no i chcieli... Nie, to było tutaj, tak, tak, tak. Także pójście gdziekolwiek coś tam oznaczało dla nich. Nie wiem, kto się wtedy skusił na jakieś zwierzenia.
No właśnie, ale sięgamy do tych początku. No właśnie.
Powiemy, co to był ten, co było w tym pierwszym programie, więc po pierwsze, teksty były zupełnie przypadkowo dobrane. Kilka tekstów było przygotowanych specjalnie. Na przykład piosenka Rozlejczera Zawtra się wodnia rok. Otóż po rosyjsku facet wychodził z trumny, którą żeśmy wnosili na taką właśnie estradkę jak tutaj. Trumna się otwierała, wychodził facet i śpiewał Zawtra się wodnia rok. U nas walczyk dur i mol, my lubim sa rock and roll, no my nie znajem jak można tańczyć, tak was można tak czy siak, i jak polku, jak kazak. Tak się zaczynała ta piosenka. To był pierwszy numer. Oprócz tego była zbieranina trochę piosenek. Sława Przybylska, wtedy no, znana jako Magda, śpiewała songi Brechta. Natomiast dość duży tekst podarował nam Jeremi Przybora pod tytułem Gburlet, czyli parodia Hamleta. Także pierwszy program to była taka przypadkowa trochę składanka, trochę przypadkowa. Trochę próbowaliśmy coś tam pisać, ale to były takie niemrawe początki, ale co stworzyło, co spowodowało, że Stodoła się stała taka od razu popularna? Proszę Państwa, no prosta sprawa. Pierwszy w Polsce i w Europie striptiz. Dziewczyna dobrych, pełnych kształtów, modelka z ASP, na scenie się rozbierała do rosołu. Było to zrobione bardzo kulturalnie, tym niemniej wywołało nieprawdopodobny szum, szczególnie wśród prasy. Była pożywka, jak to, co ta młodzież robi, rozpusta, prawda, i tak dalej. Pamiętam, Mira Zimińska, twórczyni Mazowsza, mówiła, w tej stodole to ruja i poróbstwo, ale jak przyszła i zobaczyła, to powiedziała, a to ja przyprowadzę swoje Mazowsze, ale nie na występ, a po prostu, żeby się dziewczyny pobawiły. W stodole był luz. Tańczyliśmy jak chcieliśmy, ale żeby było jasno. W 1955 roku w Warszawie był Międzynarodowy Zjazd Młodzieży. Młodzież przyjechała ze wszystkich stron świata. My żeśmy zobaczyli wtedy, jak może się zachowywać, jak może się ubierać, że nikt na to, każdy ubiera się jak chce. Tatuaże wtedy jeszcze nie były modne, ale różnego rodzaju właśnie stroje były. I ten luz tej młodzieży. Dziękuję, tyle na razie.
No. Bardzo dziękujemy. Ja mogę jedną anegdotę opowiedzieć, którą pan Kazimierz mi opowiedział, bo jest wyborna. No oczywiście, w pewnym momencie to byli no, bardzo młodzi chłopcy, którzy tam występowali i wymyślali sobie różne przezwiska. I tak na przykład Andrzej Krajewski był Fiu, Jan Wiczycki był Żansio Pieszczostrzek, Andrzej Kasia, który też tam występował wtedy, był Gluś, Tadeusz Stanisławski, Beata. Pan Kazimierz miał przezwisko Niuta. I pytam się, ale skąd były te przezwiska? Dlaczego się tak przezywali? No co pan Kazimierz mówi? Wie pani, bo nie chcieliśmy, żeby się nami starsze panie interesowały. Ja mówię, ale jak to? No takie po 30, wie pani. Ja mówię, no i co? No przestały się interesować, ale panowie się zaczęli nam interesować.
No niestety, tak było.
Tak, proszę Państwa, jest w tej książce o kabarecie Stodoła, o którym wydawałoby nam się, że wiemy dużo, a tymczasem odkrywamy razem z Aleksandrą Biały tę historię, jak wspomniany pan Kasia, Andrzej, profesor filozofii, z którym Maciej Wojtyszko miał zajęcia.
No, ja się zorientowałem, to był profesor filozofii starożytnej, to jest tatuś Katarzyny Kasi. Ale ja się zorientowałem, że on jest w ogóle, ma coś wspólnego ze Stodołą z tej książki, bo ja go znałem jako kogoś, kto mnie zmuszał do czytania Arystotelesa. Bardzo miły człowiek zresztą. Ale to, bo mówię, bo te pokolenia się zmieniały, to nie było tak oczywiste, że myśmy wszyscy wszystko wiedzieli. No. Pan Kazimierz mówi o festiwalu młodzieży. No to ja pamiętam siebie jako dziesięciolatka zbierającego podpisy od jakichś dziwnych, kolorowych ludzi, bo ale ja wtedy miałem 10 lat, więc jako żywo w Stodole nie mogłem być. Natomiast już 9 lat później z kolei mój debiut w Stodole to była piosenka, taki rodzaj parodii kolędy, do której dopisał muzykę Krzysio Knitel. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie, do cholery znów z kąpielą chcecie wylać dziecię. Hej, kolęda, kolęda. I to było już, no, jakieś tam odniesienie. Ty ale to śpiewałeś czy Martelińskie? Nie pamiętam. Ty śpiewałaś.
Nie, nie, Martelińskie. Śpiewałem z Gwiazdą też chyba chodziło.
Tak, tak.
Piosenkę.
Co?
Prosimy o jakąś piosenkę.
A kto ma śpiewać? Nie
piosenkarka.
Ja pamiętam piosenkę Eli, mój Ludwik Filip w stylu Biedermeier z Telefonu Zaufania. Bardzo taka rozbudowana, ale chyba sobie nie przypomnisz.
Jeszcze mała dygresja. Andrzeja Kasię nazywaliśmy Gluś. I oprócz tego, że był, że występował właśnie w Królu Ubu, uratował dwóch naszych kolegów od wojska. Mianowicie zatrudnił ich, jak ja mówię, zatrudnił jako studentów na swoim wydziale. I w ten sposób zarówno Krajewski, jak i Rozdejcze Andrzejek uniknęli kamaszy.
Jeszcze chciałam powiedzieć.
Wtedy kto nie poszedł na studia, to w kamasze i dwa lata albo trzy lata, w zależności od specjalności, musiał to wojsko odsłużyć.
Chciałam jeszcze powiedzieć, bo nie mówiłyśmy jeszcze o tym, że taki pierwszy program na wspólnej to właśnie były te piosenki amerykańskie i Tomasz Bielski to prowadził. Ala Szemplińska wtedy występowała tam, pamiętam. Był to bardzo krótki okres, bo parę miesięcy, a później się przenieśliśmy właśnie na Nowowiejską, przynajmniej to są moje wspomnienia. I tam były dwie sale, jedna taka duża, a druga sala z beczkami. Się siedziało na beczkach albo przy beczkach. Beczki były takimi stolikami i tam się takie imprezy kameralne odbywały. Natomiast tam właśnie powstał kabaret Studnia Piosenki się nazywało i my śpiewaliśmy piosenki. Ala Wojciechowska, kiedyś Kozłowska.
Kłaniamy się nisko, jest wśród publiczności. Karta klubowa, o ile pamiętam, 236. Zresztą jest w ręku ta karta pani Alicji Wojciechowskiej.
I była pisała piękne piosenki i w zasadzie była tak szefową tego wszystkiego, ona zarządzała. I Ludwik Gutherz, pamiętam, to był człowiek, który później w marcu musiał wyjechać, to znaczy wyjechał do Szwecji ze względu na swoje nazwisko.
A Pajdeczki powstały kiedy? Też w łonie kabaretu Stodoły.
Trio dziewczęce. Pajdeczki powstały chyba na zamówienie w FAMie. W Trio dziewczęce Pajdeczki to były Hajduczki, był taki zespół i my robiłyśmy parodię tego. Była to Jolka Marciniak właśnie. Ona zresztą, to ja chciałam dodać, była po polonistyce i ona uczyła przez pewien czas w szkole. Zresztą byłam na jej pogrzebie, zmarła niedawno i pięknie puszczali właśnie jej Nie wiem, albo nie pojadę z tobą na wieś, albo Viole da Gamba, bo to była taka druga piosenka, którą ona śpiewała. Ale wracam do pajdeczek. No Magda Umber była trzecią pajdeczką. Ja byłam drugą, Magda Umber była trzecia. Wbrew pozorom Magda lubiła się bawić i śpiewała. Później zatraciła chyba ten taką radość takich prostych, nieraz dowcipnych skeczów. No i poszła swoją drogą.
Ale któraś z pani mówiła, że pani Magda Umer była wielką, ogromną śmieszką, że część z tych występów kabaretowych ona nie dośpiewywała, bo po prostu się wybuchała śmiechem i chyba Jola Malcniewicz.
Ale dawała się wygotować na scenie.
Tak, chciałam powiedzieć, że ja byłam właśnie, ja uwielbiałam gotować się, bo to się nazywa gotować się i pamiętam, byłyśmy pociągiem przyjaźni, bo były takie, pociągiem przyjaźni, pojechaliśmy do Związku Radzieckiego i tam występowałyśmy. I ona śpiewała koncert jesienny i ja sobie usiadłam w pierwszym rzędzie. I ona nie mogła tego się zaśpiewać do końca. Zresztą towarzysze radzieccy bardzo byli tym zgorszeni, że my sobie żartujemy.
To ja dodam tylko, że dworzec chyba w Słupsku, w każdym razie na drodze do Famy, więc nie wiem gdzie. Marek Gołębiowski, Ela Jodłowska i Magda Umer grają w nieistniejącą grę, to znaczy cztery piki, szach, Rionwie Pli, wszystkie terminy ze wszystkich gier i bardzo poważnie, nieco zdumieni, obudzeni tam o 5 rano ludzie, którzy na tym dworcu czegoś takiego nie widzieli, oni się bawili po prostu.
Właśnie a propos dworców, wtedy zjeść można było tylko właśnie na dworcach. No i kiedyś tacy obudzeni rano, ktoś tam obudził w drodze, poszliśmy na dworzec. Ja już nie pamiętam, w jakim to było mieście. W każdym razie miałam wtedy papierosy paliłam i teraz nie palę. Nie. Dziękuję. I zapaliłam i jakiś taki człowiek poszedł i pokazuje, czy nie mowa, czy jakiś, że tu się nie pali. No, mówię, przepraszam, zgasiłam. No, przyprowadził jakiegoś drugiego człowieka i kochani, oni mnie zamknęli w przechowalni bagażu.
Ale to była kara?
Tak.
Zapalenie?
Tak. Bardzo trudno było mnie wydobyć z tej przechowalni. Ale nie dlatego, że...
Na dzisiejszy areszt wydobywczy.
Tak.
Znaczy, uwolnienie wydobywcze.
Tak.
No. Ale mamy tutaj za mąż pójście i ten ślub...
Te słynne śluby.
Słynny ślub stodolany.
Jola Marciniak i Jaś Sawka, który zresztą był autorem naszego zaproszenia na ślub, gdzie te cztery pary on rysował. Wspaniały artysta. To był właśnie Joli drugi mąż, ale oprócz niego byłam, może wspomnę o sobie, ja i ten Henio Serafinowicz, on się nazywał, później Alber, Śmigiel był też i Śmigielski i Joanna. I jeszcze czwarta para to Jolka, a Gołębiowski Marek i Małgosia Gebetner. No nie żyje już i Henio Alber i nie żyje Andrzej Śmigielski. Ale to był ślub. My tutaj siedzieliśmy, to było w Urzędzie Stanu Cywilnego i my po kolei, że mówiliśmy tak.
Czyli życie obyczajowe mieszało się z życiem artystycznym. A czego było więcej w stodole? O czym możemy opowiadać?
Nie, no to były epizody jakieś tam.
Te obyczajowe były.
Czyli śluby były dużo mniej ważne niż to, co się wymyślało.
Jak to było z tym Ubu Królem? Czy też Ubu Król? No, przytoczę tylko
fragment...
Król był piątym programem kabaretu na Emilii Plater. Już się Buda niestety rozwalała, także premierę mieliśmy na Juwenaliach w Krakowie. Zdobyliśmy zresztą złotego kaduceusza. Tak. I była to sztuka napisana przez Choińskiego Gałkowskiego, która wyśmiewała wszystkie wady Polaków. Król Ubu zrobił nieprawdopodobny szum wśród zarówno ludzi prostych, ludzi wierzących, jak i wśród intelektualistów. Jedni bardzo popierali, że młodzież podejmuje takie tematy, że wyśmiewa nasze narodowe cechy, nasze narodowe wady, a druga część była bardzo nam przyjazna. Na przykład pan Słonimski napisał: ja jestem stary, ale jary, i te wszystkie krytyki, to włóż się między wiersze. Proszę państwa, Król Ubu zrobił nieprawdopodobne wrażenie. Nieprawdopodobne. Niestety, no, graliśmy go nieskończenie, no, ile razy nie pamiętam, ale kreacje już były takie rzeczywiście przygotowane. Chcę tutaj podkreślić rolę bezinteresownej pomocy ze strony artystów. Mianowicie pani profesor Krystyna Mazur uczyła nas dykcji. Pan Witold Gruca, znany tancerz, uczył nas poruszania się, solfeżu. No, kto mógł, to nam pomagał. Pani Peżanowska, jak czytała nasze recenzje, które nas tam zmieszały z błotem, to mówiła: jeżeli was tak krytykują, to znaczy, że coś znaczycie. Tak. Przy okazji przypomniało mi się takie powiedzonko, którego pani Ola nie wstawiła, bo za późno jej powiedziałem, a które mi się bardzo podoba. Taki był sketch antypodyści. Z jednej strony gorący katolik, a z drugiej strony ateista. I sprzeczali się, kto ma rację, i wreszcie wychodził trzeci zawodnik i mówił tak: jeżeli, co daj Boże, Pana Boga nie ma, to chwała Bogu, ale jeśli, co nie daj Boże, Pan Bóg jest, to niech nas ręka boska broni. Tak się
To ja tylko dodam, że Antoni Słonimski miał powody do tego, aby czuć się urażonym, ponieważ w owej inscenizacji Ubu Królem pojawił się przerobiony jego słynny, sztandarowy wiersz, którego wszyscy uczyli się w szkole, czyli Alarm. I właśnie w odniesieniu do tej parodii Antoni Słonimski, a tu cytuję oczywiście za książką napisaną przez Aleksandrę Biały, powiedział tak: parafraza, a raczej polemika z moim Alarmem jest dobrze i z pasją napisana. Byłem i jestem zwolennikiem cichych polemik i sporów poetyckich. Proszę nie zapominać, że jestem stary, ale jary. Łączę wyrazy poważania, Antoni Słonimski, czerwiec 1959 roku. Przypomnę, że w tym czasie swoje triumfy święcił także Studencki Teatr Satyryków. No i można byłoby powiedzieć, że jest między tymi warszawskimi teatrami, kabaretami pewna konkurencja. No i tymczasem z owej konkurencji Agnieszka Osiecka ląduje na widowni bo zawalczyła jednak o swoje miejsce, żeby móc zobaczyć Ubu Królem. I znowu cytując za książką Aleksandry Biały, Agnieszka Osiecka mówi tak: mocno spóźniona dotarłam z Zosią Góralczyk na stodolanego ubu i wciśnięta między czyjeś kolana, okulary i obcasy, przetrwałam piekielny ten spektakl. Kiedy wstałam z ziemi, byłam sina, ale nie na skutek otrzymanych kuksańców, tylko z zazdrości. Myślę, że to bardzo udana recenzja tej odsłony kabaretu Stodoła, ale tych odsłon było dużo więcej i jakbyśmy patrzyli na te tytuły, które układają się w spis kabarecianych treści, po W tym szaleństwie jest metoda, jest kabaret zatytułowany Jutro będzie lepiej. Balią przez H2O to jest ciąg dalszy. Wszystko może się zdarzyć. I jakbyśmy tak dalej cytowali te tytuły, a później wchodzili jeszcze w treści piosenek, a później zahaczyli o Jana Tadeusza Stanisławskiego i zastanowili się nad wielkością świąt Bożego Narodzenia, czy też Wielkanocy nad Bożym Narodzeniem, a później zahaczyli o Cicho, bo przyjdzie z Cicho, to mamy piękny słownik języka polskiego, który wyszedł właśnie z kabaretu Stodoła. I na tym polegała siła tego kabaretu. Zresztą, jeśli byśmy pochylili się nad telefonem zaufania, no to też sięgamy do
pewnego słownika. Ja tam pamiętam z kabaretu, to nie był telefon zaufania. To jakaś szopka była w Stodole, gdzie myśmy napisali oczywiście o wydarzeniach 70 roku. Niby nic, coś się tam zacięło, a niby nic, a zaraz pa. I to było dosyć oto. No a to już myśmy, wtedy to już te teksty, no, trochę pisał Wolski, trochę pisałem ja, ale to były teksty wyraźnie zaczepiające o politykę, to znaczy bardzo takie, bo Ubu Król, to oni jednak jeszcze szli w metaforę. A tam to już było czasem tak na granicy prowokacji wręcz.
Ale jeszcze nie wspomnieliśmy o bardzo ważnym spektaklu, o Jak mi dobrze w Pomarańczowym jest, bo w zasadzie to był taki najbardziej utytułowany spektakl, gdzie zdobywały Trójzęby Neptuna na Famie, na Festiwalu Młodzieży Akademickiej Fama. W Świnoujściu to też jest osobna.
No, ale właśnie życie. O ile pamiętam Elu, bo to, że to było o Jezu, jak mi dobrze z Pomarańczowym jest.
Ale po Jezu tylko, że to, się trzeba było wykreślić.
Właśnie, bo jak Boga nie ma, to... właśnie.
1970 rok. Nagroda na Famie w 71 roku. To jest, o Jezu, jak mi dobrze w Pomarańczowym jest. Mówimy o tym, co trzeba było wykreślić, o tym, co trzeba było gdzieś umieścić pomiędzy wierszami. I to jest chyba taki moment, kiedy trzeba młodemu pokoleniu wyjaśnić, jakie to były czasy. Bo ze studentami rozmawialiśmy o tym, jak się te nasze życia różniły. Życia lat 80., 90., a wcześniejszych i tych, które są później. I dziś właściwie żyjemy w czasach, kiedy wszystko w sumie mamy. A tymczasem być może najmniej tej wolności myśli i słowa. Natomiast te 7 dekad wcześniejszych to były czasy głównie, kiedy nie posiadaliśmy albo musieliśmy się ograniczyć. Albo musieliśmy poddać się cenzurze. Jak z waszej perspektywy, z waszych dekad wyglądała ta strona takiego współżycia? Bo szukam teraz odpowiedniego słowa, żeby nie nazwać tego kolaboracją, bo to będzie bardzo niepolityczne, ale żeby też nie nazwać tego współpracą. Więc jak wyglądała koegzystencja w świecie zdominowanym przez, no co tu dużo mówić, siłę dyktatorską?
Ja mogę powiedzieć jedno, że my staraliśmy się zawsze coś przemycać, czego nie zauważył cenzor. Zresztą ja mam szereg tekstów, które mają swoje pieczątki cenzury. Nieraz nawet wykreślali zupełnie co innego. Oni uważali, dopatrzyli się na przykład w tekście i zupełnie niewinny tekst, okazało się, że winny. I chciałam powiedzieć, że ja mogę porównać do tego, co jest teraz, jak ja występuję w tej chwili. I no, mam takie tendencje właśnie przeniesione z kabaretu i z tego czasu, kiedy człowiek zawsze chciał coś powiedzieć, żeby się ludzie domyślili i tak dalej. I jak ja teraz coś takiego mówię, to publiczność, która należy do innej grupy niż ja, no, mają inne wyznanie, nie chodzi o religię, po prostu miałam nawet takie wypadki, że mnie wymyślali na forum, albo jedna pani chciała pobić.
A kiedyś tak nie było? Nie zdarzyło się to w czasach studenckiego kabaretu Stodoła?
Nie słyszałam, żeby coś takiego było, bo tam już wkraczał cenzor i koniec. A jak się nie słuchaliśmy cenzora, to był po prostu zajmowany spektakl.
Czyli umiejętność uników, umiejętność przemycenia w języku, ale musiała być też jednak współpracująca publiczność.
No publiczność jak piszczała, żeby coś takiego. Ona wsłuchiwała się, żeby coś znaleźć i na takie maleńkie jakieś, jak to moje słowo mnie podrzuca, sugestie. Tak, na jakieś maleńkie, to oni reagowali jakimś śmiechem, czyli oni się domyślili więcej niż my nawet chcieliśmy powiedzieć. Jest, po prostu było naprawdę inaczej. Naprawdę inaczej niż dzisiaj, ale to była też wspaniała szkoła. Poza tym, wtedy, kiedy występowaliśmy, nikt nie pytał za ile. Po prostu myśmy nie zarabiali na to. Jak myśmy dostawali 50 zł za występ, to byliśmy szczęśliwi, że dostaliśmy. A próby były do późna w nocy. Próby były, że się jeździło tymi autobusami nocnymi, prawda, się wracało do domu. Ale nie pójść na próbę, to było, człowiek się zwlekał z łóżka, żeby tylko być na próbie. To była prawdziwa przyjemność.
Co zatem dawał wam ten kabaret w tych czasach, kiedy nie było nic, kiedy nie mieliście nic, a mieliście głowy pełne pomysłów?
Co nam dawał? Po prostu nam dawał życie. Teraz wiemy, że to było ciekawe życie, bo wtedy to było dla nas normalne, prawda? Dzisiaj wiemy, że mieliśmy piękne życie i piękną młodość, pomimo tych warunków, które wtedy istniały w Polsce. Ja przynajmniej nie czułam tego, że ktoś mnie uciska. Nie, po prostu dla mnie to był żywioł.
Myśmy szukali ludzi, z którymi można współtworzyć. I ta radość współtworzenia, to, że nam się coś udaje, to, że coś wyszło, że razem, to też była bardzo wielka siła, bo ci ludzie, którzy współtworzyli, oni dodawali coś. Ja nigdy nie zapomnę tego, co dał mnie Marek Gołębioski, czy choćby tu siedząca Ela. Magda mniej, bo się chowała.
To znaczy... Magda występowała w ramie, czyli ona po prostu wisiała rama od obrazu i się rozsuwała kurtynka i ona śpiewała. To rzecz cała działa się w biurze prześpiewywania problemów, prawda? I tam przychodzili różni ludzie, żeby sobie prześpiewać te problemy. Natomiast muzycy byli w takich zarękawkach urzędniczych. Kiedyś się nosiło takie tu gumka tutaj, żeby się łokcie nie wytarły. I oni się grali. Mieliśmy bardzo ciekawy skład, bo na przykład był fagot, gdzie Karolek grał na fagocie.
Tak, Karol. No. Nie, no, no to znaczy radość tworzenia, to wiecie państwo, dojdźmy może do kilku, bo teraz jednego powodu.
Zmierzamy tak, wielkimi krokami.
Tak, dojdźmy do Kilwotera.
To ja jakoś... tylko powiem, maj, wrzesień 1972 rok, Towarzystwo imienia Karola Charlesa Kilwotera, happening.
Tak, no więc happeningi, przede wszystkim już trzeba było wpuścić następne pokolenie. W tym pokoleniu też byli nieźli ludzie, bo był Krzysiek Jaroszyński i bardzo dobry reżyser Waldemar Śmigasiewicz. ja mam moją ukochaną anegdotę, jak myśmy zrobili jakąś taką właśnie casting do tego następnego pokolenia i przyszli różni ludzie, w tym przyszedł Waldek Śmieniasiewicz, którego ja wtedy nie znałem. Nie wiem, czy raczej siedziała, ale na pewno siedział Marek Gołębiowski, ja, pewno Knitel. No i myśmy tych ludzi tak pytali, jak w szkole teatralnej. Co pan może, co pani potrafi, co pani tego? Śmieniasiewicz, naprawdę reżyser wielkiej klasy, siedział i tak mówi, to ja mogę powiedzieć wiersz swój. Jaki? Swój. Prosimy bardzo. Strażacy, strażacy, dzielni junacy, nie boją się ognia, bo gaszą go wodą. On nas wszystkich tak potwornie ugotował, ale on nas załatwił, rozumiecie? Powiedział to z kamienną twarzą. No i ci ludzie weszli do Towarzystwa Kilboterowskiego i było tak, że przychodziła 100-120-osobowa widownia, i osoby prowadzące, czyli tacy no, konferansjerzy, ale coś więcej, dzielili tę widownię na grupy. Każda grupa szła gdzie indziej, w tej stodole, już w tej, gdzieś szukać śladów pułkownika Kilwotera. Po czym na przykład przynosili, nie wiem, czajnik i mówili, że on w tym czajniku gotował wodę, ale uczyliśmy publiczność improwizacji. Prowadzący przychodził razem z grupą ludzi, którzy razem z nim tworzyli. To było wielkie wydarzenie. I pamiętam jakieś juwenalia, na których właśnie tenże Śmieniasiewicz, to już inne wydarzenie, ale równie niezwykłe, w pałacu pod blachą zorganizował, rozdaliśmy 400 na dole i 400 na górze kartek z Romea i Julii. Sceny balkonowej. Wszystkie dziewczyny poszły na górę, wszystkie, reszta była na dole i uważam, że pobiliśmy rekord Guinnessa, ponieważ była to churalnie wyrecytowana przez 400 osób na górze i 400 na dole scena balkonowa. Czyli no, oprócz tej radości, którą mieliśmy, jak sami coś tam tworzyliśmy, to już ten sezon kilwoterowski, w którym właśnie Ela uczestniczyła w Famie, to opowiedz Ela, bo mnie tam nie było, więc bo już kilwotera przejął Śmigielski, Andrzej
Śmigielski, tak, przejął. No były, to były takie wiązane różne imprezy, mianowicie było śladami pułkownika Kilwotera, gdzie się siedziało przy ognisku. To znaczy ja byłam matką i ja byłam w ogóle noszona na takiej skleconej lektyce. I się, tak chyba się witaliśmy, o ile by było. W każdym razie i prawda jest taka, że jeszcze była żona pułkownika Kilwotera. No, matka nie lubiła żony i to Mańka Niezawitowska grała, no, fotografka nasza ze stodoły. No i my się mocno poszarpałyśmy tam. Tak, 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 to było w amfiteatrze na Famie w Świnoujściu. Mocno żeśmy się pobiły. A w ogóle była jeszcze tak zwana... tak mi się pcha, symfonia kilwoterowska, którą grali muzycy, a prowadziła tę symfonię wybitna w tej chwili dyrygentka Agnieszka Duczmal. Historia polegała na tym, że były cztery sektory i każdy sektor miał swojego prowadzącego. Mieliśmy też podane numery, że tak jedynka na przykład, może to nie były numery, w każdym razie takie znaki, że były takie, że się klepie kogoś z przodu, były takie, że się tupie, były takie, że teraz nie wstanę, bo ja bez pomocy rąk nie wstaję już w tej chwili. I w każdym razie To była taka, ona grała, a tam cały amfiteatr żył właśnie dzięki tym
a prowadzącym. Myśmy teraz powiedzieli, że ta strona szumi, a ta strona tupie. I ona
no tak, tak. Ona tak i pokazywała, który ma co robić. I na koniec tego całego było obmycie się ze wszystkich brudów i tak dalej, czyli było... Wszyscy wchodziliśmy w swoich kostiumach, w tym, co byśmy ubrani, do morza. No. Mamy takie zdjęcia jeszcze z morza. Cudownie, bo tam jeszcze z nami wchodziła tam zespół Politechniki Szczecińskiej, chór Politechniki Szczecińskiej, gdzie śpiewała taka dziewczyna, którą podrywał mój mąż, czyli ten Alber. Ona miała takie wdzięki z przodu i nazywaliśmy, bo miała ksywę Siódemka. No i ten zespół też wchodził do tej wody. To było niezwykłe po prostu. Zabawa była cudowna. Ale na taką famę, zresztą do nas właśnie do stodoły przychodzili różni ludzie, między innymi Joanna Jedlewska, nieżyjąca, bardzo utalentowana Ruda, nasza aktorka. Były właśnie Maciek przyszedł, Olga Lipińska reżyserowała całe koncerty na famie, tam się nie wiem, traktor wjeżdżał czy coś na tę scenę. Po prostu to były prawdziwe happeningi i prawdziwa zabawa. I to było cudowne. Moim zdaniem ci młodzi ludzie teraz, co siedzą w tych swoich smartfonach, nigdy tego nie doznają. Nie będą wiedzieć, jakie to życie może być piękne.
A może będą, a może właśnie jak się im opowie, jak się ich zachęci, to rozniecie się w nich ogień taki twórczy, kreatywny, wspólnego działania. Może to będzie ten zaczyn, bo przecież historia toczy się kołem i jeśli wracamy dzisiaj do tej historii, a mamy powody specjalne, bo jest jubileusz, bo powstała książka, Aleksandra Białe zrobiła fantastyczną dokumentację, rozmawiała z osobami, do których tylko można było dotrzeć i starała się na wszelkie możliwe sposoby. Uporządkowała ten temat i ten temat, proszę zobaczyć, jest teraz dla nas takim punktem wyjścia do wspomnień, a te wspomnienia się poszerzają. I siedzą młodzi ludzie i młodzi ludzie będą to oglądać. A studenci deklarują, że chcą się włączyć. No, to może jednak jest nadzieja.
Przypomniałam jeszcze sobie, przecież tutaj powstała i śpiewała Elka Wojnowska, która zresztą chyba weszła do Telefonu Zaufania później i Ewa Złotowska, która też weszła do tego, tak, i zaproście mnie do stołu, który napisał mój były mąż, nieżyjący Alberg, to znaczy Henio zresztą jest postacią wspominaną w moich dwóch spektaklach Klimakterium i już oraz Klimakterium 2, czyli Menopauzę szału. Gramy to znaczy obchodzimy 20-lecie grania tego.
Na przedstawienie nie potrzebuję reklamy, bo gdzieś, gdzie byście nie pojechali, to tłumy.
No właśnie, gdzie byście nie pojechały, to są tłumy. Gdzie by nie poszedł pan Maciej Wojtyszko, tam publiczność jest pod ogromnym wrażeniem. Czy to jest Mistrz i Małgorzata w wersji telewizyjnej, czy to jest opera w Operze Królewskiej. Więc te drogi idą cały czas do góry. Wiem, że pan Kazimierz porzucił kabaret. Bardzo jestem ciekawa, dlaczego.
Powód podstawowy – brak zgody żony. A powód mniej podstawowy – byłem bardzo samokrytyczny, jeśli chodzi o swoje występy. Bo uważałem, że jeżeli mam się poświęcić zupełnie nowej rzeczy, której się nie uczyłem na Politechnice, to przynajmniej powinienem mieć zadatki na wybitnego, czy piosenkarza, czy aktora. Tymczasem ani jedno, ani drugie uważałem nie grozi mi. I to był powód drugi, ale nieistotny. Istotny to była żona, której się kochałem i kocham, mimo że już ćwierć wieku nie żyję. Niech jestem przy głosie, przepraszam. Chcę poruszyć dwie sprawy. Atmosferę publiczności. Nie tylko na spektaklach, ale również na wieczorkach tanecznych. Młodzież, która tam przychodziła, bawiła się bez względu na to, czy był partyjny, czy niepartyjny, czy był monarchista, czy był ateista, czy był ultrakatolik. Wszyscy się bawili, wiedząc, że ten ma inne poglądy. To nie przeszkadzało. Nigdy nie było w stodole, zresztą się to dzieje do dzisiaj, nigdy nie było jakichś swarów pomiędzy jakimiś grupami i tak dalej, i tak dalej. A teraz chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Bo skończyłem 85 lat i pomyślałem sobie, co ja jeszcze w tym życiu mogę uzyskać. I wymyśliłem sobie, że powinienem doprowadzić do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to do wydania tej książki. Dlatego chcę koniecznie podziękować serdecznie pani Oli, która zdecydowała się na naprawdę ciężką robotę, mając niewiele autentycznych źródeł, bo to pan, proszę państwa, to było 70 lat temu, to są prawie 3 pokolenia. Pani Ola męczyła się z tym wszystkim, męczyła się i wreszcie wyszło to, czego ja oczekiwałem. I drugie podziękowanie ogromne prezesowi Wiesiowi Pękali, który znalazł środki finansowe na to, bo przecież gdyby nie kasa, to by ta książka się nie ukazała. I mam jeszcze drugie życzenie, doczekać kwietnia tego roku, kiedy Stodoła będzie obchodziła 70-lecie urodzin. To znaczy trzy pokolenia związane są ze Stodołą. Dziękuję bardzo.
Wielkie brawa, bardzo dziękujemy. Ja dziękuję panu Kazimierzowi, że mnie pilnował dyskretnie co jakiś czas. Co ja tam robię?
Powoli do życzeń się zbliżamy. W pewnym sensie odpowiedział pan na pytanie, co panu dała Stodoła. No to jest jednak ten napęd niezwykły, życiowy, ale też ta decyzyjność niezwykła. Trzeba było pójść za żoną i tak się wydarzyło. Państwo mówią, że Stodoła dała wam piękną młodość. No ale co jeszcze? Bo ja mam wrażenie, że to był dla wielu osób z kabaretu punkt na drodze zawodowej. Bo jeśli spojrzymy na Sławę Przybylską, jeśli spojrzymy na zdjęcia, widzimy Magdę Umer, Jan Tadeusz Stanisławski, Marcin Wolski. No państwo, poszliście drogą artystyczną.
No, dla mnie to był taki początek. Ja sobie nie wyobrażałam, żebym w ogóle cokolwiek innego robić w życiu. Mimo że skończyłam studium nauczycielskie i tam prowadziłam te lekcje, jak zwykle się spóźniałam. To jest coś, co mi zostało. To jest moja jedyna wada, że się spóźniam. Natomiast chcąc kontynuować, to poszłam poszłam do szkoły teatralnej, ale nie zdawać, tylko tam była taka przed szkołą, taka poradnia, prawda? I poszłam i pani Tomaszewska powiedziała, że się nie nadaje, że mam organiczną wadę wymowy I żebym zapomniała kompletnie o tym, faktycznie stepleniłam, stepleniłam strasznie, no. I, ale okazało się to taką nie do usunięcia wadą. Mianowicie poszłam do szkoły muzycznej na wydział piosenkarski, który skończyłam i tam nauczyła mnie mówić pani Aniela Świderska, która była również wykładowczynią, żona Pawlika, słynnego od Misia w okienku. I ona mnie nauczyła po prostu mówić, dała ćwiczenia i tak dalej. Nigdy tego nie zapomnę po prostu, że coś takiego mi się zdarzyło. No a później no to już wydawało mi się, że scena, czyli trasy, no to jest życie w rozjazdach. A później okazało się, że mam za małe mieszkanie i nie mogłam większego mieszkania dostać, ponieważ nie kwalifikowałam się. Artyści się kwalifikowali, na przykład aktorzy. No poszłam na egzamin aktorski, gdzie był Bardini, prawda, i dostałam, to znaczy zdałam ten egzamin i zostałam aktorką estradową z takim tytułem.
No więc rzeczywiście trzeba pani podziękować, że powstała ta teatr. Pamiętajcie państwo, że między pierwszą a drugą wojną światową minęło tylko 20 parę lat. Mówi się dwudziestolecie, czyli to ta stodoła to są trzy takie dwudziestolecia, nawet więcej troszkę, i uchwycić to i złapać, to złapać ducha czasu, który się zmieniał. Więc to nie jest proste w takiej książce napisać jakąś syntezę, jakąś opowieść, która by pokazywała też, jak to się przekształcało. A to się przekształcało, bo od napisanych sztuk do improwizacji, od Stodoła zawsze miała jazz fantastyczny i zróbcie o tym osobną, bo to jest w ogóle, no właśnie, bo to jest zupełnie osobny temat. I na ogół Stodoła, myślę, dawała ludziom to, czego w tym momencie potrzebowali, to znaczy Eli rozwój artystyczny, mnie możliwość pokrzykiwania na Umer i Odłoską, bo Magdy zawsze krzyczałem, żeby inaczej stawiała nogi, ale do końca życia mi się nie udało. To są żarty, ale to z miłości do nich wszystkich. Ale wielu osobom dawało coś zupełnie innego, no bo co by się nie mówiło, szkoda, że tu nie mam, a może nie szkoda, Marcina Wolskiego. On warsztat zdobył w Stodole. No, można się zgadzać czy nie z tym, co on tam wypisywał w swoim życiu, lepsze czy gorsze, ale pisać umie.
No właśnie. Każdy ma swoją stodołę, tak śmiało możemy powiedzieć. Każda dekada ma swoich bohaterów. Każdy rok miał swoją premierę za czasów kabaretowych. No i teraz 70. rok ma antologię kabaretu, kabaret Stodoła, kabaret nieodkryty, a to jest dopiero początek, bo przecież oczywiście Stodoła to kabaret, ale wspomniany jazz, rock, wspaniały polski rock, alternatywa, scena muzyczna, teatr.
Na dole mieszkał Niemen.
No właśnie.
Tak, w tej stodole właśnie. Jasio Sawka.
Hołdysk, Kazik.
Tak, to wszyscy byli najważniejsi.
No właśnie i to jest dopiero początek tej opowieści, bo wszystko zaczęło się od jazzu, kabaretu i striptisu, więc kabaret już mamy. O striptisie powiedział pan Kazimierz, przed nami jazz, bo zaczynamy tę siedemdziesiątkę, a chcemy ją skończyć z pełną antologią tego, co się działo w Stodole i tego Stodole ja życzę, bo jestem bardzo ciekawa tych różnych opowieści. Wydawało mi się, że wiem dużo o kabarecie, a tymczasem prawie nic i dzięki Oli Biały odkrywam ten kabaret na nowo. A czego wy życzycie Stodole na siedemdziesiątkę i na kolejne dekady?
wszelkiej pomyślności. Nie, słuchajcie, zakończmy tym, że życzymy dobrze Stodole, bo się chyba domyślacie, że życzymy dobrze, ale żeby zrobić apetyt na następne spotkania, to myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć dziękujemy jeszcze raz pani Oli, dziękujemy panu Kazimierzowi, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Tak, że to i dziękujemy państwu, że przyszliście, bo znaczy, że was jakoś tam uczuciowo to przyciąga. Jeszcze pani Wojciechowska, która pewnie usiądzie tutaj, jak będzie osobna jakaś antologia śpiewania, prawda, piosenki.
Tekstu literackiego.
Prosimy o piosenkę z aluzjami.
Ojejku, kto...
Jaką? Na traktorze siedzę już od rana, motor huczy niby kosmodrom. Orać, orać, choćby mnie wyspana, Johnny Paul. Ożył już coś tam.
Głosem się nie wiem, czy pamiętasz, ale była taka śliczna twoja piosenka coś tam w pojemniku na śmietniku.
W pojemniku na śmietniku to jest dreszczowisko Macieja Sądatego.
No tak, to Maciuś.
W pojemniku na śmietniku grzebie tak. Nieraz całą noc. W pojemniku smakołyków można znaleźć moc.
Dobrze.
No. Proszę państwa, mam nadzieję, że apetyt został rozbudzony. Apetyt na ciąg dalszy historii. Ta historia będzie toczyła się wokół Stodoły w 70-lecie Klubu Studenckiego Politechniki Warszawskiej. Ważna data to 5 kwietnia, bo właśnie 5 kwietnia 1956 roku wszystko się zaczęło. No i tak, zmierzamy do tej daty, a później będziemy kompletować te historie i bardzo liczymy na tych wszystkich, którym Stodoła jest bliska, którzy tutaj przychodzili na koncerty, występowali w kabarecie, kradli pierwsze pocałunki, oświadczali się sobie, wychodzili za mąż i się żenili, bawili się bardzo dobrze, ale też tworzyli i zaczynali swoją drogę artystyczną. wokółstodoły.pl Tam będzie można znaleźć wszystkie informacje, tam będzie źródło i mamy nadzieję, że ta strona będzie rosła w tym jubileuszowym roku, tak abyśmy mogli przyszłym pokoleniom zostawić pełną tę historię, bowiem jeszcze mamy szansę na to, żeby spotkać się z prawdziwymi świadkami. A dziś świadkowali. Elżbieta Jodłowska.
Chciałam jeszcze dodać, że piosenkę będę śpiewała, a może nie w tej chwili, ale szykuję się, że w ciągu tego, w tych obchodów coś tam sobie przypomnę, te wszystkie piosenki. Niektóre są naprawdę świetne. Stodolane.
Czekamy, czekamy. Świadkował dzisiaj jako świadek naoczny Kazimierz Pieńkowski.
Przy okazji dla trochę starszych stodolarzy co miesiąc Stodoła tutaj na Batorego organizuje wieczorki taneczne. Wstęp, nie pamiętam ile teraz kosztuje, ale to nieważne. Tańczy się jak się chce. Zawsze jest doskonały jazz. Świetne zespoły. Najbliższe takie spotkanie, bo one są co miesiąc, jest 2 lutego. O szczegóły proszę zajrzeć do Facebooka. Wszystkiego się państwo dowiedzą. Kto będzie grał i tak dalej. Warto przyjść, warto popatrzeć albo potańczyć, bo my ludzie młodzi duchem przynajmniej, no musimy się gdzieś wyżywać jeszcze fizycznie. Zapraszam wszystkich w imieniu prezesa.
Świadkował dziś, czyli świadkiem naocznym tej historii był i się podzielił Maciej Wojtyszko. Brawa, ukłony i wdzięczność dozgonna dla Aleksandry Białej, autorki książki Kabaret Stodoła Nieodkryta. Bardzo dziękuję za ten początek, za inaugurację roku jubileuszowego. Ciąg dalszy nastąpi. Do zobaczenia.
Nie, nie, ja.